cmentarz jeszcze do lat 90. normalnie był cmentarzem komunalnym. W zasadzie on nawet jest wykorzystywany jeszcze po dzień dzisiejszy, ale już w niewielkim zakresie. Natomiast od lat 90., czyli od momentu, kiedy no tutaj jest Ukraina, utworzono też muzeum na terenie tego cmentarza. Troszeczkę sprzeczność jest interesów, bo cmentarz cały czas chce tutaj grzebać i cały czas wyszukuje nowe miejsca, tym bardziej, że bardzo drogie są pochówki tutaj na tym cmentarzu. Muzeum chce jakoś utrzymać ten zespół, tak, i dbać jakoś właśnie o te stare nagrobki. No ale tutaj przynajmniej tak jak wchodzimy, to wygląda całkiem przyzwoicie, tam z tyłu się więcej jakichś ruchów takich odbywa. No ale cały czas ten cmentarz też pełni rolę cmentarza dla osób zasłużonych. A tutaj mamy całkiem nowe pole, gdzie są współcześnie grzebani przedstawiciele ukraińskiej nauki, kultury, sztuki i także dysydenci. O te właśnie czarne płyty, większość jeszcze jest pusta, bez nazwisk. To są miejsca, które są dopiero przygotowane. Tutaj też jest pochowanych kilka osób, które zginęły na Majdanie w tych właśnie pierwszych dniach, kiedy była eskalacja tych wydarzeń w 2014 roku. Także my się przejdziemy główną aleją do cmentarza Orląt, a później wracając jeszcze zajrzymy do Alei Zasłużonych. Może ona nie jest taką aleją stricte, że wszyscy w rządku, ale jest taka duża właśnie koncentracja i tam starano się właśnie przy drugim wejściu na cmentarz chować te osoby zasłużone. To zostawimy ich na koniec, więc chodźmy sobie powolutku. Tutaj też zwracam uwagę z grobowiec Baczewskich. Słynna rodzina żydowska, wychrzczona jeszcze w XVIII wieku, która założyła jeden z pierwszych zakładów przemysłowych w Galicji. Była to rafineria spirytusu, która tak też poszła do przodu i rozwinęła się, że była jednym z symboli tego przedwojennego Lwowa, właśnie Wódka Baczewskich, istniejąca zresztą do dnia dzisiejszego, ale już produkowana nie we Lwowie, a w Wiedniu. Jeszcze chciałam Waszą uwagę zwrócić na kilka takich starych pomniczków. Tutaj między innymi jest taki mężczyza
z tą dziewczynką,
dzieckiem za ręką, zresztą jest w dwóch wersjach bardzo podobnych.
O, tu musisz tutaj przejść.
Tak. Natomiast tu też kiepsko widoczne, ale za tym dużym grobowcem jest jeszcze taki wielofigurowy, tam z pięciu czy siedmiu figur się składający, cała rodzina opłakuje na grobie zmarłego, zresztą dostojnika austriackiego, który był związany z wojskowością. I w tym XVIII wieku te pogrzeby to były ogromne widowiska, niemalże teatralne, zwłaszcza jak właśnie umierał ktoś taki znany czy znaczący. I właśnie na pogrzebie tego austriackiego dostojnika przewodził temu orszakowi pogrzebowemu rycerz w zbroi jadący na koniu. Tylko że niestety był to bardzo upalny lipiec. Ten właśnie aktor grający tak tego rycerza zemdlał tam w tej zbroi i z hukiem z tego konia spadł. Oczywiście nie wszystkie te pomniki się do naszych czasów zachowały. Oczywiście też nie każdy mógł sobie na taki pomnik, prawda, w tamtych czasach pozwolić. Ale nawet i ci, którzy mogli sobie pozwolić po 25 latach, jeżeli pomnik wyglądał na zaniedbany, nikt się nim nie opiekował, to administracja cmentarza miała prawo pochować w tym miejscu kogo innego, a te nagrobki nierzadko sprzedawano na licytacji. Jeżeli to były takie właśnie wielofigurowe kompozycje, no to dochodziło do takich sytuacji, zobaczcie, tam podobny młodzieniec stoi troszeczkę wyżej na tym ceglanym murku, tylko już nie ma tego, na czym on się opierał, bo widać tą część tego pomnika ktoś inny zakupił. Tak, także takie praktyki też były. A wracając tutaj, to stoimy właśnie pod grobem Artura Grottgera, człowieka, który już bardzo wcześnie został zauważony i zauważono jego talent i dzięki pomocy miejscowej arystokracji zorganizowano mu audiencję u cesarza Franciszka Józefa, kiedy ten był we Lwowie. Grottger mógł tam zamienić z nim dwa słowa i podarować mu swój rysunek. I cesarzowi się spodobało, zaproponował mu stypendium artystyczne w Wiedniu. I Grottger wyjechał, zaczął właśnie tą naukę już profesjonalnego malarstwa, ale w międzyczasie wybuchło powstanie styczniowe. Tak się złożyło, że Grottger zamiast tam kupować farby i pędzle, to kupował broń i zajmował się przerzutem jej przez granicę do powstania, właśnie do oddziałów powstańczych. I kiedy ta sprawa wyszła na jaw, cesarz troszkę nie był zadowolony, że to właśnie stypendium w ten sposób jest pożytkowane i cofnął mu to stypendium. Praktycznie z dnia na dzień Grottger został bez pieniędzy, z długami jeszcze, które tam pozaciągał na ten cel, bez dachu nad głową. I wtedy przyjechał właśnie tutaj do Lwowa, żeby jakoś tam wyprostować tą sytuację. A że akurat zaczynał się karnawał, to wstąpił też na bal otwierający lwowski karnawał, bal w Strzelnicy Lwowskiej. I na tym balu wpadła mu w oko już na samym początku balu młodziutka dziewczyna, której tutaj podobiznę widzimy, Wanda Monet. Wówczas 16-letnia, Gradger miał lat 29, także akurat była ta odpowiednia różnica wieku wtedy nie tyle akceptowalna, co wręcz nawet pożądana. I już w czasie pierwszego tańca zdołał ją przekonać, żeby cały karnecik zarezerwowała tylko dla niego i przetańczyli wspólnie całą noc. I 10 dni po tym balu Grodger poszedł i się oświadczył. Dziewczyna była zachwycona, bo ich tam połączyły wspólne zainteresowania i miłość od pierwszego wejrzenia, ale rodzice trochę mniej, jak się dowiedzieli, jaka jest sytuacja finansowa Grodgera. I zgodzili się na zaręczyny, ale małżeństwo miało dojść do skutku dopiero, kiedy Grodger swoją sytuację finansową trochę podreperuje. I on, rozumiejąc to, że tutaj, w tej biednej Galicji, która naprawdę wtedy była zapadłą prowincją państwa austriackiego, ciężko będzie szybko te pieniądze zdobyć, wyjeżdża do Paryża. I tam w Paryżu pracuje, pisze codziennie do tej Wandy list i w tych listach coraz bardziej niepokojące wieści dotyczące jego stanu zdrowia. No i młodziutka dziewczyna wtedy postanawia go odwiedzić. On już był praktycznie unieruchomiony przez gruźlicę w łóżku, ale rodzice się nie zgadzają na tą podróż. No gdzie, 17-latka sama przez Europę w ogóle nie uchodzi. I ona zaczęła pożyczać wtedy pieniądze po znajomych, żeby po prostu uciec z domu i żeby tą podróż odbyć bez zgody rodziców. I kiedy już miała tą sumę uzbieraną, która była potrzebna, przychodzi już wieść, że Grodger zmarł. I to faktycznie ona bez pomocy ani jednej, ani drugiej rodziny, tylko właśnie z pomocą przyjaciół Grodgera zorganizowała cały pogrzeb, sprowadzenie zwłok i wszystko, co towarzyszyło tym uroczystościom pogrzebowym. Poznała wtedy Karola Młodnickiego, jednego z najbliższych przyjaciół Grodgera, który na nią też oko zarzucił, no ale już 4 lata trwały jego starania. Dopiero kiedy właśnie minął ten okres żałoby, to wtedy Wanda zgodziła się oddać mu rękę. Wyszła za niego za mąż i oboje, można powiedzieć, byli takimi strażnikami pamięci o Grodgerze. Ich córką była Maryla późniejsza Wolska, tak, która o tyle rzeczywiście była zaangażowana, że no znała tak tą historię od wczesnego dzieciństwa oczywiście i ona prowadziła salon poetycki w Lwowie, ale ona też wydała taką książkę Artur i Wanda, gdzie ona właśnie opisuje dzieje tej miłości swojej matki. Tutaj mamy dwóch powstańców kościuszkowskich, którzy też w biedzie i w zapomnieniu przeżyli ładny kawałek życia. Jeden 112, no drugi tylko 106. Przyjaźnili się do końca życia, wspomagali się. Społeczeństwo sobie o nich przypomniało dopiero po śmierci. Dzięki temu mają chociażby nagrobki.
Antoni Piórecki i Franciszek Zaręba.
Kto czytał przygody Tomka kiedyś, to może pamięta, bo się pojawia ta postać w przygodach Tomka, Emil Dunikowski. Wybitny polski geograf, geolog, który się trudnił poszukiwaniem z różnych złóż mineralnych, co było bardzo intratnym zajęciem, jeździł po całym świecie i często z tych podróży też przywoził bardzo barwne wspomnienia, które były drukowane przez prasę, czym sobie zyskał właśnie popularność społeczeństwa i też był symbolem Polaka, który coś w świecie działał, nawet w czasach, kiedy tego państwa polskiego nie było, był takim przykładem właśnie, że można, że da się i wzorem właśnie dla wielu, zwłaszcza młodych osób, które marzyły o podróżach. Jemu też polszczyzna zawdzięcza słowo koktajl. Nie wiem, czy wiecie, to on to słowo przywiózł z jednej ze swoich podróży. No i ciekawostka. Jego syn już po jego śmierci ogłosił, że ojciec wynalazł taki sprytny sposób produkcji złota z piasku, tylko to jeszcze potrzebuje dopracowania i pewnego doinwestowania i zaczął właśnie zbierać chętnych na wsparcie tej inwestycji i całkiem sporo zebrał pieniędzy na ten cel, no ale ci inwestorzy w końcu się zaczęli niecierpliwić, bo coś tego złota nie było widać. No i skończyła się cała ta heca wielkim procesem, który się odbył w Paryżu, który właśnie cała Europa śledziła z zapartym tchem i właśnie tam na rozprawie sądowej wytoczonej mu przez tych inwestorów on miał zaprezentować działanie tej maszyny. I akurat tego dnia się zepsuła. Tutaj jest pochowany Karol Szajnocha. To jest człowiek, który był synem Czecha. Tutaj w Galicji mieszkało sporo Czechów i Słowaków, między innymi urzędników cesarskich, dlatego że w tym pierwszym okresie zaboru zaborca narzucił takie dosyć ciekawe wymagania względem urzędników, mianowicie musiała to być osoba, która znała język polski, ukraiński albo inny słowiański. Oczywiście Polaków i Ukraińców nie dopuszczano do tych urzędów z wiadomych względów, ale właśnie Czesi i Słowacy, zwłaszcza ci tacy bardziej lojalni wobec Habsburgów, się garnęli i przyjeżdżali tutaj, także było ich swego czasu sporo. Akurat ojciec Szajnochy był lekarzem, ożenił się tutaj w Galicji, to już podobno żona go namówiła, żeby dzieci wychowywać na Polaków. I Karol Szejnocha no, zapłacił za to wysoką cenę, dlatego że za zaangażowanie w jakieś uroczystości patriotyczne jeszcze na studiach został aresztowany i przesiedział rok w ciemnicy i zakuty w kajdany. My sobie zawsze tak kojarzymy tą Galicję, że to był taki łagodny zabór. On był łagodny, ale dopiero od lat 70. XIX wieku, a całe stulecie pierwsze od pierwszego rozbioru były bardzo też silne represje, które dotknęły bardzo wiele osób. Skazywano nawet na kary śmierci za działalność spiskową albo domniemaną działalność spiskową. Także po wyjściu nie tylko zniszczone zdrowie, co też doprowadziło do jego przedwczesnej śmierci, ale też zakaz powrotu na uniwersytet. Także wszystko, co zrobił, to zrobił tylko dzięki własnemu uporowi, był samoukiem. A dziełem jego życia miała być monografia historii Rzeczpospolitej, poczynając od czasów piastowskich, a kończąc na jemu współczesnych. No ale życia mu tylko do Jagiellonów wystarczyło. Także jeden z pierwszych profesjonalnych historyków polskich. A tutaj jest pole grobowe, na którym spoczywają zwłoki arcybiskupów ormiańskich. Między innymi jest tutaj pochowany Mikołaj Isakowicz. To jest krewny księdza Isakowicza Zaleskiego, ale przede wszystkim zasłużony duchowny dla kościoła ormiańsko-katolickiego tutaj we Lwowie. Ale bardzo zasłużony, dlatego że w XIX wieku tych Ormian już było na tyle mało i na tyle oni byli spolonizowani, że Watykan uznał, że nie ma sensu utrzymywania równoległej hierarchii kościelnej dla Ormian i chcieli ich włączyć do rzymskich katolików. I właśnie dzięki uporowi i oporowi takich postaci jak Isakowicz udało się ten kościół utrzymać. Natomiast obok pochowany jest takim wielkim nagrobku niemalże wawelskim Samuel Cyryl Stefanowicz, który też był arcybiskupem ormiańskim nieco wcześniej, bo w połowie wieku XIX i który został wybrany na arcybiskupa, kiedy już miał 78 lat. Także mało kto tam, powiedzmy, liczył na to, że on coś jeszcze dokona, a okazało się, że on wszystkim zrobił niezłą niespodziankę. Jeszcze 25 lat przeżył w dobrym zdrowiu. Także kolejny taki długowieczny 103 lata w momencie śmierci. W każdym razie bezpośrednią przyczyną jego śmierci był taki Jan Mardyrosiewicz. Jak byliście w katedrze ormiańskiej i tam za katedrą ormiańską jest taki pomarańczowy budynek, w którym w tej chwili jest restauracja, gdzie kiedyś był bank ormiański. I jak się wchodzi do tej restauracji, to jest taka imitacja płyty nagrobnej, gdzie jest napisany Jan Mardyrosiewicz, kanonik, prowizor banku ormiańskiego. To był taki bank pobożny, który działał przy kościele na zasadach lombardu. I znakomicie sobie radził, aż do właśnie czasu, kiedy jego zarząd, jego dyrekcję właśnie objął Mardyrosiewicz, który był takim domorosłym wynalazcą. Zamiast się zajmować sprawami banku, to on zajmował się coraz to nowymi właśnie wynalazkami, które próbował rozpropagować w świecie. Jak wiadomo, wynalazczość potrzebuje nakładów pieniężnych i podbierał z kasy tego banku, aż zrobił całkiem niezłe tam manko. No i sprawa wyszła na jaw. Oczywiście ogromny skandal, tak? Ksiądz, dyrektor. To doprowadziło Isakowicza, który go polecał na to stanowisko, do zawału i właśnie do śmierci.